Dzień dobry. Słuchacie Państwo podcastu Polityki Insight Energia do zmiany. W naszej audycji opowiadamy o najważniejszych wiadomościach z sektora energetycznego, omawiamy zmiany regulacyjne i najnowsze trendy technologiczne. Z naszymi gośćmi dyskutujemy o konwencjonalnych i odnawialnych źródłach energii oraz o polityce polskiej i europejskiej. Mierzymy się też z tematem zmian klimatycznych i tego, jak wpłyną one na nasze życie. Nazywam się Robert Tomaszewski i zapraszam na dzisiejszą audycję. Czerwcowe wybory do Parlamentu Europejskiego tworzą nowy rozdział w polityce klimatyczno-energetycznej Unii. Nowa komisja będzie musiała monitorować wdrażanie pakietu Fit for 55, wyznaczyć cele na 2040 rok, a także dostosować Europejski Zielony Ład do nowych realiów na poziomie gospodarczym, społecznym i geopolitycznym. O przyszłości unijnego podejścia do klimatu porozmawiam dziś z Maćkiem Jakubikiem z Forum Energii. Zapraszam na podcast. W lipcu minie trzecia rocznica prezentacji pakietu Fit for 55. W tym czasie odbiór transformacji, mam takie wrażenie, że w krajach Unii zmienił się dość diametralnie. Widać wyraźne zmęczenie Zielonym Ładem, czego przykładem były przetaczające się w ostatnich miesiącach po europejskich stolicach protesty rolników i nie tylko. Widać też niechęć polityków do takiego bezwarunkowego popierania progresywnej agendy klimatycznej. Europejski Ład rzeczywiście jest w kryzysie i wymaga ponownego przemyślenia, czy raczej mamy do czynienia z sezonowym kryzysem, z którego stopniowo będziemy wychodzić. Jak twoim zdaniem, Maćku, to wygląda?
Wydaje mi się, że Zielony Ład wymaga pewnych modyfikacji, ale bardziej w kontekście dostosowań go do bieżących i pojawiających się przyszłych wyzwań. Unia Europejska się zmienia, zmienia się jej otoczenie, zmienia się uwaga społeczeństw i wrażliwość społeczna. Zielony Ład jest wielkim programem transformacji, przebudowy gospodarczej, bo nie dotyczy tylko energetyki, dotyczy również wielu sektorów przemysłowych, a także wielu dziedzin naszego codziennego życia. I jest zaplanowany na 3 dekady do 2050 roku. W związku z tym tak długi czas jego realizacji zakłada, że pewne zmiany, pewne modyfikacje w trakcie jego wdrażania powinny być uwzględniane. Z natury rzeczy tak długofalowe programy nie mogą opierać się na jednych tylko i wyłącznie założeniach, ponieważ zmieniają się technologie, zmienia się odbiór społeczny, zmieniają się zewnętrzne warunki, również geopolityczne, więc trzeba go dostosowywać po prostu do warunków, które obecnie mamy.
A na ile ty sądzisz, że my jesteśmy teraz w takim kryzysie komunikacyjnym, to znaczy po prostu Europejski Zielony Ład został sklejony ze wszystkim, co najgorsze, już kury się nie niosą, bo jest Europejski Zielony Ład i tak naprawdę wszystkie plagi gospodarcze, jakie widzimy, to jest wina właśnie unijnej transformacji? I na ile potrzebujemy wymyśleć trochę nowy język, żeby o tym opowiadać, a na ile jest to tak naprawdę strategiczny problem polityk, tak? Już na tym poziomie brukselsko-unijnym, w sensie, że gdzieś weszliśmy w jakąś ślepą uliczkę, z której teraz będziemy próbowali w tych następnych miesiącach i latach przy pomocy nowej komisji, nowego parlamentu wyjść, bo ten model rozwojowy nie ma perspektyw w tych warunkach, w jakich się znaleźliśmy, tak? Czyli geopolitycznych ryzyk zza oceanu i zza miedzy, czyli agresji Putina na Ukrainę i perspektywy zwycięstwa Trumpa w Stanach. Więc coś tutaj strategicznego musimy zrobić. Czyli podsumowując, to jest kwestia komunikacji, czy jednak przemodelowania i dostosowania tej polityki na znacznie głębszym poziomie?
Nie wyobrażam sobie, żeby strategiczny cel, jakim jest osiągnięcie neutralności klimatycznej w 2050 roku, mógł się zmienić. Konieczne są na pewno odpowiednie tłumaczenie i wyjaśnianie jego celów i wyjaśnienie tego, co w najbliższych latach się zdarzy i co będzie dotyczyć społeczeństwa. Tak jak wspomniałeś, te warunki zewnętrzne, zwłaszcza poczucie zagrożenia, spadek, poczucia bezpieczeństwa, na pewno wpływają na społeczeństwa i powodują określonego rodzaju obawy i strachy. Te ruchy społeczne i polityczne chcą na tych obawach i na tych strachach społeczeństw europejskich, które obecnie są obecne, związane z wojną, z niepewnością również, która nastąpiła po pandemii COVID, chcą zbudować sobie jakąś swoją siłę polityczną i rozprzestrzeniają na ogromną skalę i dezinformacje, i jakieś fałszywe informacje. I te protesty, które się w ostatnich miesiącach odbywały w Brukseli, ale też w innych krajach europejskich, były również z tym związane. Były w jakiejś tam części również wydumane, w jakiejś części też opierały się na niesprawdzonych i nierzetelnych informacjach, które dochodziły. Więc tego celu strategicznego, jakim jest dążenie do osiągnięcia neutralności klimatycznej i ogólnie transformacji gospodarczej i energetycznej w kierunku nisko i zeroemisyjności, tego nie można odwrócić. Trzeba pracować nad społeczeństwem, nad wyjaśnianiem tego, jaki jest cel polityki klimatycznej, jaki jest cel wprowadzanych instrumentów, które dopiero co wejdą w życie, takie jak na przykład ETS2, czyli system handlu uprawnieniami do emisji dla transportu i dla budynków, który będzie dotykał określone części społeczeństwa. Więc z jednej strony ważna jest jakaś polityka informacyjna, żeby rzetelnie tłumaczyć, ale z drugiej strony też są ważne konkretne programy i mechanizmy, które będą pozwalać tym uboższym częściom społeczeństwa mitygować te koszty i te problemy, które te zmiany mogą przynieść.
O tą głębię polityk pytałem dlatego, bo my przez te ostatnie dekady i lata żyliśmy chyba w Europie w takiej bańce poczucia bycia wyjątkowym, jeżeli chodzi o tą politykę klimatyczną. Zawsze myśleliśmy o sobie jako Unii, jako o tym czempionie, który wyznacza standardy, do których cała reszta świata się musi dostosowywać. Teraz ta sytuacja znacznie się bardziej skomplikowała, no bo z jednej strony mamy ten inny model transformacji, który zaproponowały Stany za Joe Bidena po ustawie IRA, czyli przede wszystkim transformacja oparta na zachęcie. Tak? Tutaj nie ma karzącego systemu ETS, tak jak w Europie, ale przede wszystkim zachęty podatkowe, które rozkręcają tą machinę inwestycji i przekładają się na zazielenianie miksu energetycznego, przemysłu, etc. Mamy wreszcie model chiński, to znaczy on stawia na szybką ekspansję, jeżeli chodzi o odnawialne źródła energii, rozwój atomu, ale jednocześnie nie ma żadnych problemów z tym, żeby stawiać kolejne dziesiątki elektrowni węglowych, bo po prostu pryncypium jest tutaj budowa bazy przemysłowej, zasypywanie innych rynków chińskimi towarami i uzależnianie tak naprawdę trajektorii transformacyjnej na całym Zachodzie od bazy przemysłowej w Chinach. To moje pytanie o to, czy bardziej rebranding Zielonego Ładu, czy jakaś jego głębsza przebudowa właśnie się sprowadza do tego braku tego poczucia pewności, że jednak ta droga, którą kroczymy jako Unia, no jest bezalternatywna, tak? Bo pojawiły się te dwie alternatywy, więc i tutaj pytanie do ciebie, czy twoim zdaniem nie będzie przy tej nowej komisji i tym nowym parlamencie, który zobaczymy po czerwcowych wyborach, takiej pokusy, bo skądinąd wiemy, że on będzie bardziej prawicowy, wiemy, że on będzie no mniej w tej swojej sile progresywny, przynajmniej z tym, co mieliśmy do czynienia do tej pory. Czy nie będzie jakiegoś takiego impulsu, który będzie skłaniał nas, żeby jednak przekierować się bardziej w jedną albo w drugą stronę tych alternatyw, które nam wyrosły po bokach?
To, o czym mówisz, dotyka części Zielonego Ładu, który do tej pory nie był rzeczywiście szczególnie dobrze zaadresowany, a konkretnie chodzi mi tutaj o prowadzenie odpowiednio skalibrowanej polityki przemysłowej, wspierania miejsc pracy, wspierania tworzenia nowych fabryk, nowych zakładów, które będą również uczestniczyć w rozwoju tych nowych technologii. Ta sytuacja jest taka, że my w Europie no mamy bardzo dobre regulacje i rozporządzenia i dyrektywy, które wyznaczają nam cele dekarbonizacyjne, zwiększania OZE, efektywności energetycznej. Natomiast niedostateczną uwagę przykładaliśmy do tego, kto będzie produkował te nowe urządzenia, te wszystkie zasoby, które są potrzebne do przeprowadzenia transformacji. Nie zwracaliśmy na to wystarczającej uwagi. Teraz rzeczywiście się to zmienia. Temat tworzenia odpowiedniej polityki przemysłowej jest jednym z dużych tematów, które są omawiane w Brukseli i on na pewno wróci po wyborach i będzie być może jednym z jakichś głównych tematów, które nowa Komisja Europejska sobie postawi do swojego programu, do swojej agendy działań. To jest rzeczywiście niezbędne do tego, żeby po pierwsze Europa w tym wyścigu o nowe technologie i zasoby nadążała za innymi częściami świata. Słusznie wspomniałeś, jak oddalamy się w tym zakresie od Chin, to już od lat, ale coraz bardziej również od Stanów Zjednoczonych ze względu na ten program IRA, który jest programem, który no bardzo wspiera wytwarzanie nowych technologii na kontynencie amerykańskim, na amerykańskiej ziemi. To jest podstawą tego, żeby otrzymać dofinansowanie, jest produkcja na miejscu. Więc dekarbonizacja dużej części przemysłu, również ciężkiego i intensywnego, energochłonnego w Unii Europejskiej, rzeczywiście może prowadzić do zachwiania się pewnych branż i do zmniejszania ich tutaj działalności, aktywności w Europie. Natomiast powinna być rekompensowana właśnie przez to, że zakłady, które będą produkować nowe technologie, urządzenia, które są potrzebne do transformacji energetycznej, będą produkowane tutaj. I to jest bardzo słuszny postulat i mam nadzieję, to też również proponujemy w naszych postulatach, że Komisja Europejska zwróci na to uwagę i podejdzie do tego w sposób poważny i odpowiedzialny.
Zaczęliśmy ten temat tych postulatów, czyli tego, co komisja powinna zrobić po już uformowaniu się. Czyli możemy się spodziewać, że mniej więcej na jesieni te nowe gremium komisarzy już po raz pierwszy zbierze się i przystąpi do pracy. Więc tutaj bym cię zapytał o te kolejne propozycje, które też jako Forum Energii sobie pogrupowaliście na tej liście priorytetów. Co też ta Bruksela powinna, poza skupieniem się na odbudowie tej bazy przemysłowej, na jakimś dowartościowaniu tych polityk industrialnych, które no, dawałyby nam jakąś gwarancję no, powstrzymania procesu ucieczki firm i fabryk poza stary kontynent, co jeszcze na tej liście powinno się znaleźć?
Komisja Europejska powinna zwrócić dużą uwagę na definicję i na tworzenie nowej strategii bezpieczeństwa energetycznego. To bezpieczeństwo energetyczne zmienia się nam wraz ze zmieniającym się systemem, wraz z rosnącą elektryfikacją, łączeniem sektorów, ale też zmniejszającą się udziałem paliw kopalnych. Wchodzą nowe technologie, nowe surowce krytyczne, stają się inne elementy ważne, które są istotne dla funkcjonowania systemu energetycznego jako takiego, więc to bezpieczeństwo energetyczne wymaga nowego, świeżego podejścia, dostosowania go do obecnych warunków systemu i do jego przyszłej zmiany. Myślimy też, że warto również oczywiście kontynuować reformy rynkowe, reformy i zmiany w kształcie modelu rynku europejskiego, który jest nie do końca jeszcze dostosowany do systemu przyszłości, gdzie będą dominować pogodozależne OZE, który będzie coraz bardziej zelektryfikowany i będzie miał również nowe wyzwania związane również z zagrożeniami cybernetycznymi czy innego rodzaju koniecznością ochrony infrastruktury.
Czyli to jest tak naprawdę postulat dotyczący jakby kolejnego takiego pakietu rynkowego, no bo teraz zamknęliśmy jedną reformę unijnego rynku, będziemy dowartościowywać kontrakty różnicowe, będziemy tutaj szukali możliwości przyspieszania rozwoju infrastruktury, by się podłączać szybciej, czyli generalnie powinniśmy przystąpić do prac nad kolejnym pakietem, nie tracić czasu.
No ta ostatnia rewizja była bardziej, bym powiedział, rewizją niż reformą. Ona była przygotowana tak trochę na chybcika w dobie kryzysu energetycznego i szukania takiej odpowiedzi na to, w jaki sposób można zaradzić temu, aby ten system nie był tak bardzo podatny na wahania cen paliw kopalnych, no bo to było głównym taką zagwozdką i dylematem europejskich polityków. My uważamy, że te reformy powinny być dalej kontynuowane. One powinny z jednej strony dotyczyć rynków mocy i rynków elastyczności, które będą kluczowe w przyszłym systemie, tym takim wielotowarowym rynku, gdzie będziemy wyceniać nie tylko energię, ale również moc i elastyczność. Uważamy również, że należy wzmocnić pewnego rodzaju działania koordynacyjne na szczeblu unijnym po to, żeby systemy właśnie te wsparcia w jednym kraju wdrażane nie były zbytnio zróżnicowane pomiędzy innymi krajami. Sugerujemy również powrót do tematów sygnałów lokalizacyjnych, czy to w postaci dzielenia stref cenowych, czy w tworzenia rynków węzłowych w danych krajach, bo to jest na pewno temat, który jest konieczny również w tym nowym systemie energetycznym, żeby ta energia była wyceniana najbliżej odbiorcy, najbliżej produkcji, żeby również koszty jego przesyłu były wyceniane. I są różne metody na to, żeby te sygnały lokalizacyjne wyceniać i komisja powinna rzeczywiście do tego podejść poważnie i przygotować odpowiednią analizę, tak aby zaproponować rozwiązania, które będą efektywne i które będą mogły zostać wdrożone w naszym europejskim porządku prawnym.
Te ceny węzłowe i to, o czym ty mówisz, czyli takie podział jeszcze większy Europy czy poszczególnych krajów członkowskich na strefy, w których obowiązywałyby różne ceny energii elektrycznej w hurcie, to w debacie na temat reformy unijnego rynku energii jest obecne od bardzo dawna. Natomiast to nigdy nie przebiło się na taki poziom, w którym my moglibyśmy to powiedzieć jako obserwatorzy, analitycy rynku, że no to już coś się dzieje takiego, że możemy powiedzieć, że z jakąś taką potężną strategiczną reformą w tym zakresie będziemy mieli do czynienia. Czy twoim zdaniem tutaj coś się zmieniło, czy ten kryzys nas energetyczny do tego jakoś bardziej przygotował? Bo uproszczając to też dla tych słuchaczy, którzy nie są zaangażowani w to, w jaki sposób te ceny węzłowe mogą wyglądać, no chodziłoby w dużym uproszczeniu o to, że na przykład w Suwałkach byłaby inna cena energii w hurcie niż na Śląsku albo w zachodniopomorskim. To miałoby generalnie stymulować budowę źródeł w tych miejscach, w których ich nie ma, źródeł wytwórczych oczywiście, docelowo wyrównywanie się tych cen, żebyśmy mieli sytuację, w której zużywamy energię niedaleko źródła, gdzie ona jest produkowana, bo wtedy te na przykład straty przesyłowe są bardzo niskie. Jest to znacznie bardziej uzasadnione ekonomicznie, zamiast ciągnąć energię ze Śląska aż do Suwałk. Pytanie do ciebie. Czy twoim zdaniem jesteśmy teraz w takim momencie, że rzeczywiście są jakieś jaskółki nadziei wskazujące na to, że w tych najbliższych latach coś takiego, debata rzeczywista, realna debata na poziomie europejskim w tych cenach mogłoby się zadziać? Czy jednak cały czas tutaj to są nasze takie małe, pobożne polskie życzenia?
Nie chciałbym tutaj wyrokować, który z modeli wprowadzenia cen lokalizacyjnych mógłby być przyjęty, bo rzeczywiście jest to debata, która z jednej strony toczy się od lata, z drugiej, która jest bardzo skomplikowana i też taka od kwestii technicznej trudna, ale wydaje mi się, że narasta świadomość tego, że przy dużym udziale pogodozależnych źródeł odnawialnych budowanie dużych ośrodków wytwórczych z dala od centrów konsumpcji nie do końca miałoby sens, że po pierwsze trzeba brać pod uwagę nie tylko koszt produkcji, wyprodukowania czy postawienia danej instalacji, ale również koszt przesyłu tej energii. Czyli należy dostosować popyt i podaż również w kontekście nie tylko czasowym, ale również przestrzennym. Więc coraz bardziej w Europie widzimy, również w Niemczech, gdzie ta debata dotycząca jednej strefy niemieckiej cenowej była, powiedzmy, pewnym takim paradygmatem niezmiennym, to się również zmieniło w ostatnim czasie. Coraz więcej sygnałów z Niemiec dochodzi, że oni są otwarci na różnego rodzaju propozycje reformy i zmian, również w powołanej takiej dwa lata temu platformie na rzecz neutralnego emisyjnie systemu energetycznego. Te ceny lokalizacyjne były jednym z tematów, który jest omawiany. Wydaje mi się, że jesteśmy w momencie takim, kiedy nowa Komisja Europejska będzie przygotowana do wprowadzenia jakiejś większego rodzaju reformy i chcielibyśmy, aby ten temat tych sygnałów lokalizacyjnych znalazł się w niej.
Czy coś jeszcze na tej liście do zrobienia, liście tudusów Komisji Europejskiej, wyprodukowaliście?
Ważny będzie też społeczny wymiar transformacji, ponieważ ta transformacja energetyczna, która do tej pory dotyczyła w głównej mierze sektora energetycznego i przemysłu, zwłaszcza energochłonnego, coraz bardziej będzie też dotykać obywateli. Ważne jest, aby Komisja Europejska w odpowiedni sposób zwracała uwagę na te mechanizmy i narzędzia, które mogą mitygować pewnego rodzaju straty i redystrybucję również korzyści. Z jednej strony jest to ten społeczny fundusz klimatyczny, który będzie towarzyszył wejściu w życie systemu ETS2, a który ma właśnie niwelować te ewentualne straty dla obywateli o niższych dochodach, ale będzie to również kontynuacja Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, który powinien dalej być takim flagowym projektem Komisji Europejskiej, ukierunkowanym na regiony, te, które w szczególny sposób ze względu na transformację, ze względu na swoje zasoby, czy to górnicze, czy energochłonne, mogą być dotknięte projektami dekarbonizacyjnymi. To jest taka sfera, która również Komisja Europejska musi postawić na takim swoim piedestale, na swoich priorytetach i z jednej strony zwracać na to szczególną uwagę, ale z drugiej od praktycznej strony również wspierać w pomocy technicznej i implementacyjnej kraje członkowskie, no ale też zapewnić odpowiednie środki w kolejnej perspektywie budżetowej.
To jest moja największa obawa związana właśnie z ETS2 i tym, jak to wdrożenie będzie wyglądało, no bo na stole, jak zobaczymy te plany, no to wszystko w miarę się do siebie dodaje. Mamy nowy system, który będzie mocniej obciążał te gospodarstwa domowe, które korzystają z samochodów spalinowych, które ogrzewają się paliwami kopalnymi, gazem, węglem i tak dalej. Mamy społeczny fundusz klimatyczny, który ma to wszystko, te ryzyka mitygować, ale jeżeli to się doda do innych ryzyk, które widzimy w chwili obecnej, czyli no, zasadniczego takiego zmęczenia transformacją, co widzimy przy okazji debaty wokół dyrektywy o efektywności budynków, co widzimy przy okazji debaty o cenach energii, to ten ETS2 może stać się takim, może nie gwoździem do trumny europejskiej transformacji, bo aż tak daleko bym się do tego nie posunął w ocenie tego, co się może wydarzyć, ale rzeczywiście stać się no, takim potężnym wyzwaniem i problemem, bo ta transformacja no, nieuchronnie rozlewa się na gospodarstwa domowe, na ludzi i w takiej sytuacji tym populistom, tym ruchom politycznym, które są zainteresowane zbijaniem kapitału na krytykowaniu i spowalnianiu dekarbonizacji, będzie niesamowicie prosto, żeby te wszystkie punkty łączyć i weaponizować to w jakiejś takiej paczce, która będzie pokazywała, zobaczcie, co ta Unia nam zrobiła. Nie dość, że pauperyzacja społeczeństwa postępuje coraz szybciej, to chcą nam jeszcze wszystko odebrać, tak? Bo to wszystko po prostu będzie się dodawało. 2035 rok, rezygnacja ze silników spalinowych, konieczność wymiany pieców, pieniądze na termomodernizację, rosnące ceny gazu, węgla. Czy twoim zdaniem, i tu już jest moje pytanie do ciebie, my mamy jeszcze przestrzeń do tego, żeby zastanowić się nad tym systemem, to znaczy jakiś sposób, tam jest zaszyty oczywiście w ETS2 możliwość jakby przesunięcia o rok jego launchu. Tylko ja się zastanawiam, czy ten rok nam wystarczy. Jak mieliśmy system ETS, który zaczął funkcjonować w roku 2005, to on tak naprawdę pokazał, co potrafi 12 lat później, kiedy ceny zaczęły rosnąć i niektórzy, którzy nigdy nie wierzyli, że to się zmieni, uwierzyli, że rzeczywiście to będzie ten główny mechanizm naszej dekarbonizacji. Tutaj nie ma tych 12 lat, tutaj już musimy z tym ruszać, natomiast chyba cały czas tak trochę odsuwamy od siebie tą nie do końca przyjemną myśl, że jednak ta transformacja nie zyska zwolenników w sytuacji, w której te budżety domowe tych osób, które mniej zarabiają, zostaną jeszcze bardziej ograniczone.
Rzeczywiście ETS2 z jednej strony jest takim newralgicznym mechanizmem. Jego skutki będziemy poznawać w praktyce, tak, na poligonie. Do tej pory takiego systemu nie mieliśmy i w innych zakątkach świata takiego systemu nie było. Ważne jest, żeby jeżeli wprowadzamy taki system i wprowadzamy tą zasadę zanieczyszczający płaci do nowego sektora, do sektora, który dotyczy społeczeństw, trzeba właśnie mieć na uwadze to, że ta dystrybucja kosztów i korzyści musi być w odpowiedni sposób skalibrowana. Że nie można wystawiać wyłącznie obywateli na sygnały cenowe w kontekście dużej presji na zmianę. I temu właśnie ma służyć, tak jak już wcześniej wspomniałem, społeczny fundusz klimatyczny, a dokładniej społeczne plany klimatyczne. I tutaj bardzo duża rola jest państw członkowskich, bo społeczny fundusz jest rozporządzeniem unijnym, za które implementację odpowiadają kraje członkowskie. I to na nich teraz spoczywa w ramach tych zasobów finansowych, które są przydzielone dla każdego kraju, aby w odpowiedni sposób przygotować te plany i odpowiednie programy, które będą chroniły tych obywateli, którzy są najbardziej narażeni na ubóstwo energetyczne i na dotknięcie ewentualnym wzrostem kosztów. Pamiętajmy też, że ten wzrost kosztów paliw transportowych czy związanych z ogrzewnictwem nie będzie aż tak bardzo wysoki. Zakładamy również, że postępująca transformacja w dłuższym okresie przyniesie spadek kosztów energii i ciepła. Tutaj mogą się na siebie nałożyć dwa te elementy. Jeden, spadek kosztów energii i ciepła, a z drugiej strony wsparcie dla tych, którzy rzeczywiście nie będą w stanie w odpowiednim czasie wymienić tych swoich urządzeń grzewczych, czy zainstalować paneli do produkcji prądu.
Ja sądzę, że jak będzie taka potrzeba polityczna, to chyba raczej Unia nie będzie się długo zastanawiała i po prostu wykona te ruchy, na których będzie zmuszona, czy to zawieszając, czy zmiękczając ten system. No bo tutaj też mamy oczywiście precedensy, które widzieliśmy. Mieliśmy debatę na temat wyłączeń silników spalinowych w roku 2035, w sensie zakaz możliwości rejestracji nowych pojazdów z tymi silnikami. Cały czas będzie można kupować z rynku wtórnego tego rodzaju samochody. No ale tutaj niemiecka motoryzacja za pośrednictwem swoich politycznych przedstawicieli w Berlinie wywalczyła sobie możliwość wykorzystania paliw syntetycznych i też tutaj w dosyć takiej niecodziennej procedurze na samej końcówce procedowania tego aktu legislacyjnego takie zapisy w ramach kompromisu udało się wywalczyć. Potem mieliśmy protesty rolników i tutaj komisja też się cofnęła, wywaliła zapisy dotyczące właśnie tego sektora z propozycji dotyczących celu klimatycznego na 2040. Więc z mojej perspektywy nie sądzę, żeby była jakakolwiek chwila zawahania, że jeżeli będzie taka potrzeba, a bunt społeczny będzie rósł, że Bruksela wykona kolejny taki fikołek, rozmiękczając to, przesuwając w czasie. Oczywiście pytanie, jak to się przełoży na naszą trajektorię transformacyjną, pozostaje. W ogóle koherentność tych wszystkich polityk związanych ze sobą. No ale to już jest rozmowa na inny temat. Ja teraz chciałbym cię zapytać o Polskę. 1 stycznia 2025 roku zaczynamy prezydencję w Radzie Unii. Będziemy tę prezydencję przejmować od Węgrów, którzy już zapowiadają nieoficjalnymi kanałami, że na froncie swojej energetycznej agendy wysuną energetykę jądrową. Po nas tą pałeczkę przyjmują Duńczycy, którzy, jak wiemy, tutaj będą raczej obstawiali na promocji wiatraków, biometanu i baterii. Więc jak my w tej nowej architekturze polityczno-administracyjnej, jaka będzie się wyłaniać jesienią tego roku w Komisji i w Parlamencie, z czym my powinniśmy pójść do tej Unii? Z jakimi hasłami energetycznymi na sztandarach naszej prezydencji ten marsz powinniśmy zacząć?
Prezydencja jest z pewnością okazją dla każdego kraju do, po pierwsze, zaprezentowania swojej wizji, swojego stanowiska na jakieś określone tematy. I w ten sposób jest też okazją do wprowadzenia elementów polityk, które są wartościowe i interesujące dla danego kraju. Akurat polska prezydencja, można powiedzieć, szczęśliwie zbiega się z początkiem prac i kadencji nowej Komisji Europejskiej i Parlamentu. Zapewne ta komisja dopiero powstanie gdzieś tam jesienią w czasie prezydencji węgierskiej, więc Polska od 1 stycznia 2025, jak obejmie tą prezydencję, będzie mogła włączyć się we współkształtowanie nowego tego rozdziału, nowej agendy komisji, więc tym bardziej jest to ważne, żeby dobrze przemyśleć i dobrze sobie skalibrować te interesy, które mamy i to, co można osiągnąć. Warto też pamiętać, że oczywiście prezydencja nakłada się na pewne procesy, które są długotrwałe i które pewien kalendarz, który już obowiązuje, i w tych dziedzinach Polska będzie musiała jakby kontynuować na przykład prace dotyczące celu 2040 czy wkładów krajowych dotyczących porozumienia paryskiego na 2035 rok, czy rewizji na przykład zarządzania Unią Energetyczną, bo to też akurat przypada na ten 2025 rok. To są te elementy, które Polska będzie musiała prowadzić, czy chce, czy nie chce. Natomiast wydaje nam się, że jest to okazja, żeby tych kilka elementów, które z jednej strony są dla Polski ważne, a z drugiej strony, które Polska jest uważana za eksperta w tej dziedzinie i za kraj, który ma tutaj jakiś dorobek, warto je położyć je na stole unijnym i spróbować je jakby uwspólnotowić, żeby wspólnota to podjęła. W naszej opinii są to, po pierwsze, tak jak już wspominałem przy okazji nowych priorytetów dla Komisji, to jest to nowe podejście do bezpieczeństwa energetycznego. Polska ma tu dobrą reputację ze względu na to, że była jednym z inicjatorów poprzedniej europejskiej strategii bezpieczeństwa energetycznego z 2014 roku, czy całej Unii Energetycznej, no ale też miała pewne zasługi we wdrażaniu dywersyfikacji dostaw gazu. Więc warto, żeby tutaj takim dziedzictwem naszej prezydencji było to rozpoczęcie prac nad nową strategią bezpieczeństwa energetycznego. Kolejnym tematem, który my uważamy za wartościowy i ważny z punktu widzenia Polski, ale też właśnie udanej transformacji energetycznej, jest to sprawiedliwa transformacja.
Czyli to jest taki nasz ulubiony temat. Od COP24 jesteśmy jego takim ambasadorem światowym, można powiedzieć.
Dokładnie, tak. Więc od deklaracji katowickiej na wielu forach podkreślamy konieczność tej sprawiedliwej transformacji, no ale jest ona ważna ze względu na te nasze regiony górnicze, które się już dekarbonizują i będą musiały się dalej dekarbonizować. Jest to temat taki z pogranicza politycznego, ekonomicznego i społecznego. Uważamy też, że warto, żeby podczas polskiej prezydencji rozpocząć również rozmowy na temat funduszu wsparcia dla polityki przemysłowej, to o czym rozmawialiśmy na początku. Rok 2025 to też będzie początek rozmów na temat wieloletniego budżetu Unii Europejskiej, który rozpocznie się w 2028, więc od 2025 roku będą na ten temat prowadzone rozmowy, więc warto tutaj zainicjować też pewne działania w tym zakresie. I ostatni taki temat, wydaje mi się szeroki, to jest zewnętrzne stosunki w dziedzinie energetycznej, klimatycznej, czyli współpraca z sąsiedztwem, współpraca z Ukrainą, wsparcie negocjacji akcesyjnych Ukrainy i przyciąganie tej Ukrainy coraz bardziej do wspólnego rynku, wdrażanie unijnego prawodawstwa i ujednolicanie funkcjonowania przedsiębiorstw energetycznych. To będzie też taki temat, który w 2025 roku uważamy, że warto poruszyć i warto mieć to jako jeden z priorytetów na kolejnych tych kilka miesięcy.
Tak bym wyczuwał, że z tej listy na pewno polska prezydencja sobie coś wybierze. Jeżeli miałbym zgadywać i polegać na swojej intuicji, to chyba bym ten przemysł wskazał jako ten najważniejszy w tym momencie, bo to też będzie taki Chyba, tak jak możemy się przynajmniej teraz spodziewać, modus operandi nowej komisji, żeby ten przemysł dowartościowywać, pokazywać na wszystkich stronach, że jednak tutaj robimy jakąś małą korektę, albo nie taką małą z drugiej strony. I teraz się na tym skupimy, na odbudowie tej europejskiej bazy przemysłowej. No i Polska może fajnie tutaj na tej fali wjechać. Pewnie jeżeli mielibyśmy wybrać sobie jedno takie hasło, które miałoby się z tą polską prezydencją kojarzyć, to ten przemysł tutaj by się chyba najlepiej do tego nadawał. Szczególnie, że to łatwo się łączy z neutralnym technologicznie podejściem do miksu. Że to jest tak naprawdę drugorzędna sprawa, bardzo ważna, ale musimy myśleć o tym, jak się dekarbonizować, ale być otwarci na wszystkie technologie. Tym priorytetem powinien być przemysł, czyli nie węglowa, nie gazowa, tylko wielka Polska przemysłowa, tak? Coś takiego może.
Bardzo chwytliwe.
Zobaczymy, może polska prezydencja tutaj skorzysta z naszej małej, drobnej rady, jakie tam hasła sobie wybrać i akurat to się stanie hasłem naszej prezydencji. Chciałbym cię na koniec zapytać, czy twoim zdaniem taki wiek optymizmu w tej polityce klimatyczno-energetycznej na poziomie unijnym, on jeszcze kiedyś powróci? Tak jak wspominamy sobie lata końca poprzedniej dekady, początku jeszcze przed-covidowe, to rzeczywiście mieliśmy do czynienia z taką, może nie klimatyczną euforią, ale politycy chętnie fotokrowowali się z hasłami neutralności klimatycznej, progresywnych polityk, przyspieszania transformacji. Teraz tego nie mamy. Czy to twoim zdaniem wróci, czy jednak już jesteśmy skazani na konfrontowanie się z tą rzeczywistością w dosyć ciemnych barwach?
Pamiętajmy, że pomimo tych wydarzeń z ostatnich miesięcy i tych protestów, no głównie jednak rolniczych, Zielony Ład i transformacja energetyczna ogólnie mają szerokie poparcie społeczne w Europie. Wynika on przecież z chęci i woli Europejczyków do powstrzymywania zmian klimatu, do życia w bardziej zdrowym i przyjaznym środowisku, mniej zanieczyszczonym, gdzie problemy związane ze smogiem i innymi zanieczyszczeniami są niwelowane. Pamiętajmy też, że transformacja w kierunku odnawialnych źródeł to też jest zmniejszanie zależności od czynników zewnętrznych, czynników geopolitycznych, które teraz są niezmiernie istotne i których efekty widzieliśmy podczas kryzysu energetycznego. Każdy kraj europejski łącznie płacimy około kilkuset miliardów euro za import tych surowców, więc zmniejszanie tych zależności po pierwsze zmniejsza nasze wystawienie na ryzyka geopolityczne, a z drugiej zmniejsza ten rachunek ekonomiczny, powoduje to, że warto inwestować w źródła odnawialne i uzależnianie się od zewnętrznych dostawców. Więc tak jak trochę na początku rozmawialiśmy, wydaje mi się, że ten Zielony Ład będzie teraz przechodził swego rodzaju taką modyfikację i dostosowanie do tych dzisiejszych warunków. Nie zniknie on z priorytetów. Będzie na pewno ważną częścią polityki i ważną częścią agendy. Natomiast będzie musiał być dostosowany do tego, co jest do zrobienia w najbliższych latach. W najbliższych latach musimy wdrażać te wszystkie elementy pakietu Fit for 55 po to, aby osiągnąć cele, które są wyznaczone na 2030. Nie są do tego potrzebne sztandary i niesienie tego wysoko i chwalenie się, a taka bardziej praca u podstaw, czyli przygotowywanie, implementacji określonych dyrektyw, dobre przygotowywanie właśnie czy społecznych planów klimatycznych, czy terytorialnych planów transformacji. I na tym powinna być ta skupiona obecnie uwaga. I ten Zielony Ład będzie takim bardziej chyba w najbliższych latach bliższym takim programem codzienności, tego, żeby pomagał Europejczykom i też europejskim firmom w odpowiedni sposób poszukiwać swojej drogi w dekarbonizacji, w tym dążeniu do neutralności klimatycznej, ale mając na uwadze te najbliższe cele, które nas czekają, czyli cele 2030 roku, które są już tylko w końcu do osiągnięcia za 6 lat.
Czyli podsumowując, potrzebujemy transformacji z ludzką twarzą i też takiego przekonania samych siebie i wszystkich Europejczyków, że transformacja nie jest częścią problemu, ale jest częścią rozwiązania naszych problemów. Ona może nam pomóc nie tylko się zmodernizować, ale wyjść z tego uścisku zależności, w jakim jesteśmy cały czas pogrążeni, właśnie ze względu na to, że musimy te wszystkie paliwa, jak wspomniałeś, kopalne do siebie importować, czego sobie Polsce i Europie życzymy. Maćku, dziękuję ci za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Na dziś to wszystko. Na kolejny odcinek Energii do Zmiany zapraszam w przyszłym tygodniu. A zanim się ponownie spotkamy, posłuchajcie naszych innych audycji. Znajdziecie je w najważniejszych serwisach, m.in. Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts i na SoundCloudzie. W pole wyszukiwania piszcie po prostu Polityka Insight. Do usłyszenia.